Rozmowa kontrolowana.
W naszym studio Jarosław Sellin, wiceminister kultury, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Dzień dobry.
Wczoraj rano na Westerplatte prezydent Gdańska Paweł Adamowicz proponował prezydentowi, żeby zrobić, jak rozumiem, takie wspólne, uroczyste otwarcie Muzeum II Wojny Światowej w rocznicę zakończenia II Wojny Światowej w przyszłym roku. To jest dobry pomysł?
Przede wszystkim zwrócę uwagę na sprawy proceduralne. Muzeum II Wojny Światowej jest zarządzane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego i my nie mamy żadnej informacji oficjalnej czy formalnej od dyrekcji muzeum jako ministrowie o tym, kiedy jest planowane otwarcie Muzeum II Wojny Światowej. Natomiast prezydent miasta Gdańska zaprasza na otwarcie nie swojego muzeum. Ja też mógłbym ogłaszać publicznie, że chcę zrobić jakąś imprezę w Muzeum Historii Miasta Gdańska czy w Muzeum Bursztynu, nie informując o tym właściciela,
to
czyli prezydenta miasta Gdańska.
To kiedy minister ogłosi, kiedy będzie otwarcie Muzeum II Wojny Światowej?
Tutaj mamy sprzeczne informacje ze strony dyrekcji, bo to przede wszystkim dyrekcja powinna wyraźnie powiedzieć, kiedy to otwarcie jest możliwe. I mamy tylko takie bardzo ogólne określenia, przełom roku, jakieś miesiące roku następnego, z wystawą stałą też jest takie ogólne określenie, że przełom roku, wyraźnej daty nie poznaliśmy i nie znamy jej.
A czy to nie przez Ministerstwo Kultury jest taka sytuacja trochę? No bo jeśli od kilku miesięcy i pan, ale także minister Gliński mówicie o tym, że to muzeum może będzie w innej formie organizacyjnej, a może będzie się nazywało tak, a może tak, decyzja miała być w sierpniu, decyzji nie ma, to może trochę z takiego powodu, no przecież nie. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że jest zamieszanie wokół tego muzeum.
Muzeum miało być otwarte w półokrągłą rocznicę wybuchu II wojny światowej w roku 2014. Proszę wybaczyć, ale nie moja opcja polityczna odpowiada za to, że mamy rok 16, a muzeum otwarte nie jest. Mało tego, że nie moja opcja polityczna jest odpowiedzialna za to, że na to muzeum trzeba było wydać już prawie 500 mln zł, w tym 100 milionów złotych na betonową studnię, ponieważ wybrano takie miejsce, w którym w latach 1960-95 było ujęcie wody. I w dodatku w tym miejscu wkopano się 18 metrów w głąb ziemi i trzeba było dosypać z pieniędzy polskiego podatnika 100 milionów złotych na betonową studnię. Więc proszę wybaczyć, ale to nie moja opcja polityczna i nie kierownictwo obecnego resortu Ministerstwa Kultury ma się z czego tłumaczyć. Mają się z czego tłumaczyć decydenci, czyli obecna dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej i miasto Gdańsk, które temu muzeum wyznaczyło taką działkę.
No dobrze, ale co z decyzją ministerstwa? Bo taka decyzja była zapowiadana, że może się zmienić jakaś forma organizacyjna, że może zostać połączone jedno muzeum z drugim. Mówimy o Muzeum Pola Bitwy. Mamy wrzesień, decyzji nie ma. Czy jest jakiś problem z tą decyzją, czy nie wiecie?
Nie, minął termin od ogłoszenia woli ministra i od upłynięcia tego terminu minister może podjąć decyzję o połączeniu tych muzeów. Uważam, że to jest dobry pomysł, chcemy to zrealizować. Nie ma poważnego powodu, dla którego minister kultury i dziedzictwa narodowego w jednym mieście ma mieć dwa muzea, które opowiadają o tej samej epoce historycznej, o II wojnie światowej. Z powodów finansowych, organizacyjnych, funkcjonalnych.
To jaka będzie decyzja i kiedy?
Żeby te muzea połączyć. To jest władztwo wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego. W odpowiednim momencie taką decyzję podejmie.
Za nami także obchody rocznicy porozumień sierpniowych. Chciałabym pana zapytać, panu jest bliższy taki stosunek, tak może słowa, bo dużo padło słów i dużo było gestów. To, co raczej mówił prezydent Andrzej Duda na tych obchodach, był pan także w sali BHP, czy na przykład minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, który w jednej z telewizji powiedział, że porozumienie podpisywali w imieniu Solidarności tajni współpracownicy SB. Nie wiem,
historia, jak
może
zawsze,
nie pytam bardziej o fakty, co o retorykę, o to mi chodzi.
Historia jak zawsze nie jest prosta. Bez wątpienia sierpień 80 roku to było po prostu zwycięstwo narodu polskiego, potem wielki ruch Solidarności. To był wielki ruch narodowy, niepodległościowy, wolnościowy całego narodu polskiego, ale prostą ta historia nie jest. Okazało się po latach, dowiadywaliśmy się, że często na czele tego ruchu w różnych miejscach stali ludzie, którzy na czele takiego ruchu stać nie powinni, którzy mieli jakąś niejasną albo zabagnioną przeszłość, łącznie z przywódcą Solidarności. Przecież wiemy, jakie fakty odsłoniono z jego aktywności z lat 70. I one no nie są przez niego uznawane, ale obiektywnie rzecz biorąc przez historyków już wyjaśnione zostały. Więc mamy wielkie zwycięstwo w latach 80., ale jeśli chodzi o detale, to sprawa taka prosta nie jest.
A która retoryka się panu bardziej podoba? Prezydenta czy ministra?
Nie widzę tutaj jakiejś dużej sprzeczności, bo prezydent w sali BHP też bardzo wyraźnie mówił o tym, że za ruchem Solidarności, tym z lat 80. szło też coś takiego jak ideały tego ruchu, jak idea tego ruchu, które potem były często, no co tu dużo mówić, zdradzane przez wielu liderów tego ruchu. Już w latach 90. i później. Mi się podoba taka metafora, którą ukuł Ryszard Bugaj, lewicowy polityk, ale uważam, że mądry, który powiedział, że bardzo duża część elit solidarnościowych, tych z lat 80., po okrągłym stole i później, zachowała się tak. Weszli na wysokie drzewo, wciągnęli za sobą drabiny i patrzyli na tych na dole. Ten republikański lud solidarnościowy, zostawili ich tam na dole i właściwie zaczęli o nich myśleć jako o frajerach, którzy sobie w nowej rzeczywistości nie poradzili. Niestety tak było. Mm-hmm.
I to są ci wszyscy, którzy są dzisiaj poza Prawem i Sprawiedliwością?
Uważam, że akurat Prawo i Sprawiedliwość jest przywiązane do ideałów Solidarności tak ogólnie i szeroko rozumianych, czyli tych ideałów, które mówiły, że musimy jako naród wybić się na wolność, na prawdziwą niepodległość, a przy tym budować solidarność taką oddolnie też rozumianą, czyli solidarność pokoleniową, solidarność między poszczególnymi stanami, nie napuszczać jednych na drugich i wzajemnie się na siebie, nie szukać niepotrzebnych konfliktów, próbować budować wspólnotę. To w dużej mierze zostało po 89 roku zaprzepaszczone i to na pewno nie z winy mojego środowiska politycznego.
Ale chce mi pan powiedzieć, że wasi ludzie na drzewa nie weszli?
Że?
Że wasi ludzie na drzewa nie weszli po 89 roku? Ludzie, którzy są dzisiaj związani z PiS-em? A propos tej metafory,
zależy,
o której
jak
pan
to,
mówił.
Zależy, jak to rozumieć. Wydaje mi się, że chyba się pani też z tym zgodzi, że trudno zarzucić na przykład głównym założycielom Prawa i Sprawiedliwości, czyli braciom Kaczyńskim, to, że oni nie przez całe swoje życie nie dążyli do tego, żeby w Polsce była prawdziwa demokracja służąca wszystkim, a nie tylko wybranym, nie jakiemuś establishmentowi, nie jakimś samozwańczym elitom.
Panie ministrze, czy Ministerstwo Kultury będzie się jakoś dystansować do festiwalu filmów fabularnych? Pytam oczywiście w kontekście tego niezadowolenia, które wicepremier Gliński formułował pod adresem niezakwalifikowania do konkursu jednego z filmów.
Ja dzisiaj nawet mam spotkanie z dyrektorami tego Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni i tak roboczo sobie porozmawiamy. Natomiast nie, żadnego dystansu nie ma, przecież my ten festiwal finansujemy. Natomiast mieliśmy prawo, akurat premier Gliński z tego prawa skorzystał i ja podzielam tę jego opinię, że dosyć dziwna sytuacja się stała, że w sytuacji, kiedy w narodzie tak oddolnie od kilku lat urodził się taki dobry i żywy kult żołnierzy wyklętych i mamy pierwszy taki kinowy film fabularny dotyczący jednego z bohaterów Żołnierzy Wyklętych i moim zdaniem mam prawo do własnego zdania, podkreślam to i dlatego to mówię, to nie jest zły film, to jest film przejmujący, to jest film, o którym się myśli po opuszczeniu sali kinowej przez wiele dni i rozważa te dylematy, którymi ci młodzi ludzie wówczas żyli i ich dramaty. I dlaczego on się w 16 zakwalifikowanych do konkursu filmów nie znalazł? Mamy prawo taką obawę wyrażać. To nie zmienia faktu, że decyzja jest ostateczna. Przecież to nie jest tak, że minister zajmując to stanowisko coś mógł nakazać komisji konkursowej. Nie, to jest decyzja ostateczna. Ale my mamy też prawo jako politycy, jako ministrowie korzystać z wolności wypowiedzi, wolności słowa w Polsce i wyrazić swoją opinię, że uważamy, że ta decyzja była niezrozumiała i dziwaczna. Ten film też już się cieszył dużą popularnością frekwencyjną w kinach i naprawdę wśród 16 filmów jeden temat, który poruszył tyle dusz polskich w ostatnich latach czy miesiącach i dotyka właśnie tego tematu, nie mógł się znaleźć wśród 16 nominowanych do konkursu. Nas ta dziś decyzja zdziwiła.
Pieniądze będą unijne z tego, co pan już wcześniej przed wejściem do studiami tu mówił. Powiedzmy o tym. Na szkołę plastyczną?
Na szkołę plastyczną w Gdyni.
Mamy
w ministerstwie naprawdę sporo środków europejskich do rozdania w tej perspektywie budżetowej. Na razie jesteśmy po pierwszym konkursie, do którego zakwalifikowało się 18 wniosków z całego kraju, w tym dwa z Pomorza. Liceum Plastyczne w Gdyni przy ulicy Orłowskiej i Katedra w Pelplinie. Dzisiaj będę podpisywał umowę z panią dyrektor Liceum Plastycznego w Gdyni w sprawie przekazania tych środków na remont tej szkoły, na budowę takiej wielofunkcyjnej sali kulturalnej, która dla celów kulturalnych będzie służyć, a oczywiście w Pelpinie na remonty i katedry, i budynków poklasztornych.
Duże
9 września. Tak, jeśli chodzi o liceum plastyczne, to jest ponad 4 miliony euro. Jeśli chodzi o Pelpin, to jest 5 milionów euro. To jest niestety górny pułap, który nam Komisja Europejska wyznaczyła. Żadne wnioski kulturalne powyżej 5 milionów euro nie mogą być realizowane. To jest górny pułap. No ale staramy się sobie z tym radzić. Chyba tylko zabytki UNESCO mogą mieć pułap 10 milionów euro.
A dużo wniosków odrzuciliście? Duże było zainteresowanie także na Pomorzu?
W skali całego kraju na ten pierwszy nabór przyszło około 50 wniosków. Wybraliśmy 18 najbardziej takich dopracowanych i najbardziej interesujących.
Pytam teraz także pana jako posła. Czy Sejm uchwali ustawę ograniczającą handel w niedzielę, pana zdaniem?
To jest inicjatywa społeczna, inicjatywa Związku Zawodowego Solidarność. Pewnie będzie poparta przez setki tysięcy, jeśli nie miliony podpisów. Z tego, co słyszeliśmy, te podpisy będą zbierane permanentnie.
O tak, trochę, żeby nacisnąć.
I na pewno jest tak, że nie będziemy się zachowywać tak jak Platforma Obywatelska w czasie 8 lat rządów, że wnioski obywatelskie z setkami czy nawet milionami podpisów będziemy wyrzucać do kosza. Będziemy się tymi wnioskami zajmować, poważnie je traktować, opracowywać w komisjach, przyglądać się szczegółowym rozwiązaniom, które są tam proponowane i ustosunkowywać się do nich. Nie wiem, jaka będzie decyzja polityczna rządu czy Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem zwolennikiem ograniczenia pracy w niedzielę i dedykuję tym wszystkim, którzy mówią, że to jest ekonomicznie nieuzasadnione, że jakoś tam niesprawiedliwe i tak dalej, a są jednocześnie zawsze zapatrzeni w jakieś wzorce z Zachodu, dedykuję tę informację, że zdecydowana większość krajów Zachodu ma bardzo silną restrykcję wprowadzoną w prawodawstwie, jeśli chodzi o prawo o pracę w niedzielę, łącznie z Niemcami, bo często wielu polityków w Polsce się zapatruje na doskonałe rozwiązania niemieckie, więc i jakoś się te gospodarki nie zawalają, a gospodarka niemiecka jest najsilniejszą gospodarką w Europie. Więc polecałbym, jeżeli się wróży jakąś katastrofę z tego powodu, to zwrócić uwagę na to, że w Europie, tam gdzie się pilnuje tego, żeby niedziela była naprawdę dniem wolnym od pracy, żadnej katastrofy ekonomii narodowych nie ma.
Panie pośle, panie ministrze, czy pana zdaniem powinien być komisarz w Warszawie?
Myślę, że zbyt wcześnie, żeby o tym mówić. Na razie normalnie pracują służby, które mają tę sprawę wyjaśnić, prokuratura, sprawę afery reprywatyzacyjnej. I myślę, że przed Platformą Obywatelską po prostu trud podjęcia twardej decyzji. Myślę, że sytuacja dojrzała do tego, żeby nakłonić wiceprzewodniczącą tej partii do tego, żeby podała się do dymisji albo się zdystansować jakoś partyjnie od niej. To jest problem polityczny środowiska Platformy Obywatelskiej, a nie nasz.
Ale liczy pan na to?
Uważam, że dla uzdrowienia sytuacji w Warszawie, która jest teraz bardzo napięta, bo się okazało, że miasto być może nawet straciło 4 miliardy złotych na tych reprywatyzacjach, które dokonane być nie powinny, i że połowa decyzji reprywatyzacyjnych z całego ćwierćwiecza w Warszawie była podjęta pod władzą Hanny Gronkiewicz-Waltz, że dla uzdrowienia sytuacji politycznej byłoby dobrze, gdyby ona ustąpiła.
Ale czy ustąpi, pan zdaniem? Zapowiada, że nie.
Myślę, że powinna ustąpić, no ale jak się zachowa jako polityk, to jest kwestia odpowiedzialności, a myślę, że żenujący jest ten spektakl zwalania odpowiedzialności, czy przekazywania, zwalania odpowiedzialności na urzędników sobie podległych w sytuacji, kiedy bezpośrednio przez 10 lat Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Biuro Prawne Ratusza podlegało bezpośrednio pani prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz, i teraz szukanie kozłów ofiarnych wśród niższych urzędników. Myślę, że to jest bardzo niehonorowe i powoduje taki dyskomfort w ocenie moralnej tego polityka.
Liczyłby pan na wybory samorządowe w Warszawie?
Jeżeli sytuacja do tego dojrzeje, to może i taki scenariusz powinien być zrealizowany, przyspieszone wybory samorządowe. Ale no mówię, sytuacja jeszcze musi dojrzeć albo do decyzji na przykład referendalnych, jeśli się już obywatele Warszawy nie zniecierpliwią tą przedłużaniem tej sytuacji, ale najzdrowiej by było i to wszystko byłoby ucięte, gdyby pani Hanna Gronkiewicz-Waltz zachowała się honorowo i po prostu zrezygnowała z funkcji.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.